Mam szczególny temat wynikający z moich wewnętrznych, szczególnych przeżyć z Panem. Po kongresie w Dziwnówku przeczytałem, pochyliłem się nad książką, nad rozmyślaniami kasnodziei, który prowadzi piąty co do wielkości kościół w Stanach Zjednoczonych. Jest to kościół w Louisville, w Kentucky. Liczy kilkanaście tysięcy osób. Pastor nazywa się Cale Edelman. Nie jest postacią ani telewizyjną, nie jest showmanem. Jest skromnym człowiekiem, ale któremu Bóg pobłogosławił kościół, który rozrósł się do kilkudziesięciu tysięcy osób. Napisał on książkę, która wpadła w moje ręce, są to rozmyślania, i które powaliły mnie, które dotknęły mnie bardzo, bardzo głęboko. Napisał książkę pod tytułem Ktoś większy niż fan. Ktoś większy niż fan. I na podstawie tych rozmyślań, przemyśleń, które on podaje, przygotowałem dla siebie i dla nas sesje niedzielne, usług niedzielnych do końca miesiąca. I będę mówił o więzi z Jezusem. Będę mówił o więzi Jezusem z perspektywy, z której może jeszcze nie rozmawialiśmy, nie rozmyślaliśmy nad taką formą, i wierzę, że Pan poruszy nasze serca. Co ciekawego jest w tym rozważaniu? W tym rozważaniu jest ciekawe to, że będziemy poruszać najbardziej trudne wersety w Nowym Testamencie. Najbardziej trudne, które niełatwo się czyta i niewielu podejmuje się kazania na te wersety. A one są w Biblii i chcemy nad nimi się pochylić i pragnę, aby Pan objawił nam, aby Bóg pokazał nam, co chce nam powiedzieć poprzez to słowo, abyśmy nie byli tylko fanami Jezusa, za chwilę to wyjaśnię, kim jest, kto to jest fan, a kto to jest naśladowca. Dlatego, że będę mówił o naśladowaniu Jezusa, będę zachęcał nas do uczniostwa, do bycia naśladowcą Pana na poziomie, którego On oczekuje, którego Jezus oczekuje. Jeśli jesteście gotowi, aby przeczytać ze mną ten werset, aż się boję go otwierać, bo my, zielonoświątkowcy, szczególnie zaciskamy zęby, kiedy czytamy ten werset, ale musimy go przeczytać, musimy się nad nim pochylić i musimy zrozumieć, co Bóg chce powiedzieć do nas na podstawie tego słowa. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. Będę czytał od 21 do 23 wersetu. Przez następne niedzielę będę rozpoczynał moją usługę także takim trudnym wersetem. I wierzę, że Pan objawi nam z łaski, co ma na myśli, gdy mówi te słowa. I czytamy od 21 wiersza. Nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. I teraz Pan Jezus odnosi się do pewnego dnia. I mówi w owym dniu, a więc odnosi się do wejścia do Królestwa Bożego, odnosi się do czasów ostatecznych, do przyjścia Pana, do bycia w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów. I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. Ale świadectwo, nieprawdaż? Przed Panem. Ludzie stają przed Bogiem i mówią, Panie, Panie, prorokowaliśmy w imieniu Twoim. W imieniu Twoim demony wypędzaliśmy. W imieniu Twoim dokonywaliśmy wielu cudów. A wtedy im powie, i czytam to z wielkim smutkiem, czytam to ze złamanym sercem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Zadam pytanie, czy nie jest to trudny werset? Czy nie jest to trudny fragment Nowego Testamentu, obszerny fragment? To nie jest jedno zdanie. To nie jest jakaś jedna myśl. To jest obszerny fragment, który jest w Nowym Testamencie i wypowiedział te słowa sam Pan Jezus, nasz mistrz, kiedy rozmawiał z ludźmi, kiedy rozmawiał z uczniami swoimi. Na początek powiem tak. Więź z Jezusem to relacja aktywna, dynamiczna i żywa. Więź z Jezusem. Będę mówił o więzi z Jezusem. Pytanie brzmi, i tymi wykładami to pytanie chcę zadać sobie i nam, abyśmy spokojnie przemyśleli i albo oddali Bogu chwałę, albo pozwolili, by Duch Boży nam pomógł i coś może poprostował w naszym życiu, aby nam pomógł w naszym życiu. Pytanie brzmi, czy jestem naśladowcą Jezusa? A może jestem Jego fanem? Czy jestem naśladowcą Jezusa? Czy jestem Jego fanem? Kim jest fan? Musimy na to pytanie sobie po pierwsze odpowiedzieć. Fan to ktoś, kto idzie na stadion, zasiada wygodnie na ławeczce. Mamy teraz nowe stadiony w Polsce, piękne. Na stadiony przychodzi wielu fanów, którzy zasiadają, aby uczestniczyć w imprezie. Różne imprezy są na stadionach, różne imprezy mają miejsce. Mecze piłki nożnej na naszych nowych stadionach piłkarskich. Ostatnio odbywają się tam różne koncerty, przyjeżdżają gwiazdy, które mają swoich fanów i one płacą ogromne pieniądze, aby dostać się na taki koncert i być na takim koncercie. A więc fan to ktoś, kto idzie na stadion, na koncert i ma wielkie oczekiwania. Tak? No bo kibic piłkarski, który idzie, aby kibicować swojej drużynie, polscy kibice wspaniali, tak cudownie kibicowali naszym siatkarzom w Spodku, oglądałem siatkówkę, bo bardzo lubię, oglądałem ten mecz siatkówki, przepięknie kibicowali, oni poszli tam, bo mieli wielkie oczekiwania, tak? Mieli wielkie oczekiwania, że ich drużyna wygra. To samo zrobili Bułgarzy wczoraj i przedwczoraj. Poszli na halę z wielkimi oczekiwaniami, że Bułgarzy wyeliminują Polaków z Ligi Mistrzów. I ich oczekiwania się ziściły. Mają wielkie oczekiwania, są zawiedzeni, gdy ich oczekiwania się nie spełniają. Gdy ich oczekiwania się nie spełniają. Ci fan pragnie, aby jego drużyna, jego idol dał mu jak najwięcej, zaspokoił jego emocje, oczekiwania. Fan siedzi na stadionie, krzyczy, komentuje, czasami wie, jak to zrobić lepiej niż ci, co biegają. Sam wiem, jak to jest. Sam czasami gdzieś tam mruczę pod nosem i komentuję, oglądając szczególnie mecz piłki nożnej naszej drużyny i komentuję, jak ja bym to zrobił lepiej, jak on powinien zagrać, jak on powinien podać, jak on powinien wyjść tutaj wcześniej, a nie za późno i tak dalej. Fan lubi komentować i czasami wie lepiej niż ci, którzy biegają i coś robią. Fan nie chodzi na treningi. Nie musi się w ogóle ograniczać. Może przyjść na stadion z wielkim kubłem z KFC, może mieć 2 litry Coca-Coli, może sobie rozsiąść wygodnie na krzesełku jako fan oglądać całe wydarzenie i objadać się tymi świństwami. Tak? Nie musi się ograniczać. Sportowiec, ten, który biega po boisku, musi, nieprawdaż? Musi się ograniczać, bo on wykonuje robotę. Fan siedzi, tak jak mówiłem, krzyczy, przygląda się biegającym, nie musi się ograniczać, nie chodzi na treningi, nie musi się pilnować, aby dobrze wypaść na stadionie. Fan przychodzi i wychodzi. Jakich ludzi Jezus potrzebuje? Jakich ludzi potrzebuje Pan Jezus Chrystus, który wykonuje niesamowitą robotę, niesamowite dzieło na płycie boiska, które nazywa się światem? Jakich ludzi potrzebuje Jezus, którzy pomogą Mu zrealizować zadanie? Potrzebuje naśladowców, którzy wejdą razem z Nim na płytę boiska. Zastanówmy się czasami Jezusa. Zastanówmy się, skąd Pan Jezus wziął te słowa, które tak dynamicznie, ale także tak radykalnie brzmią dla nas dzisiaj. Za czasów Jezusa było podobnie. Podobnie jak dzisiaj. Byli ci, którzy dołączyli do Jego drużyny. Byli ci, którzy przychodzili popatrzeć, pokibicować, coś otrzymać, a jak nie było po ich myśli, to bardzo szybko odchodzili. Czytamy o tym w Nowym Testamencie. Lub było coś za trudne do zrobienia, już ich nie było, już nie mieli zamiaru się angażować, bo to jest za trudne. Kilka przykładów, na pewno je znacie. Czytamy w Ewangelii Jana, Pan Jezus sygnalizuje, że od tej chwili, czy Jan sygnalizuje, obserwując służbę Jezusa, mówi tak, od tej chwili wielu uczniów zawróciło i już z Nim nie chodzili. Wow. Jest to w 6 rozdziale Ewangelii Jana. Jak mogli? Pan Jezus dokonywał tyle niesamowitych cudów, dokonywał tak wielkich rzeczy i oto opisuje Jan grupę ludzi, którzy zawrócili i już z Nim nie chodzili. Czy wyobrażacie sobie, że było to smutne dla mistrza? Ja uważam, że Pan Jezus był bardzo zasmucony. Oni odeszli z powodu Jego orędzia. Powiedzieli, twarda to mowa, któż jej słuchać może? I odeszli i nie chcieli już więcej tego słuchać. Dla mnie to brzmi tak. To była grupa fanów, która chodziła za Jezusem, widząc cuda, które czynił i czekali na moment, kiedy będą mogli jak najwięcej skorzystać z tego, co Pan Jezus dla nich zrobi. Czy myślicie, że Pan Jezus złagodził swoje przesłanie? Nie. Pan Jezus nie złagodził swojego przesłania, aby mieć więcej fanów. On pragnął naśladowców. Jezusowi nie chodzi o to, by mieć potężny tłum fanów. Jemu chodzi, aby grupa ludzi, którzy za Nim pójdą, to byli Jego naśladowcy. Jemu nie zależy na poklasku tysięcy, na klubie fan, klub. Jemu nie zależy na kościele, który nazywa się fan, klub Jezusa. On potrzebuje naśladowców. Popatrzmy na inny przykład. Pan Jezus spotyka 10 trędowatych. Są to chorzy ludzie, którzy szukają cudu, których dotknęła straszna choroba. I Pan Jezus okazuje łaskę wszystkim, bo Bóg okazuje łaskę wszystkim. Powiem od razu, że Bóg kocha fanów w swój sposób, bo chce, aby z nich wyrośli naśladowcy. On chce, aby oni byli naśladowcami. I kiedy 10 trędowatych doznało uzdrowienia, Biblia mówi, że tylko jeden powrócił. I mistrz pyta, czy nie 10 doznało wrażeń, przeżyć? Czy nie 10 doznało cudu, a tylko jeden powrócił, aby upaść przede mną na twarz i oddać mi chwałę? 9 nawet już się nigdy więcej nie pokazało. Albo inny fanklub. Oto inny tłum, też z Ewangelii Jana 6 rozdziału. Oto Pan Jezus ubolewa nad wielotysięcznym tłumem fanów. Jest to fanklub wielotysięczny. Ten fan klub nie poszedł za Nim, ale tylko szukał pożywienia. Pan Jezus powiedział takie słowa. Jest tutaj mowa o cudach rozmnożenia chleba. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Fan klub. Jezus wie, że ci ludzie zdali sobie tyle trudu. Nie dlatego, że postanowili Go naśladować, ale dlatego, że mieli potrzeby, które trzeba było ich zaspokoić. Wiecie, co im Pan Jezus powiedział? Powiedział im tak. Chciałem wam coś pokazać. Chciałem wam pokazać na przykładzie chleba, kim ja jestem. chciałem wam pokazać, jak ważne jest zaspokojenie głodu, ale także chciałem wam pokazać, jak ważne jest zaspokojenie naszych duchowych potrzeb, naszego duchowego życia i abyście byli moimi naśladowcami i nigdy więcej nie łaknęli. Pan Jezus powiedział im tak, ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. To jest postawa, to jest serce naśladowców. I chciałbym dzisiaj, w tym pierwszym rozważaniu, zastanowić się nad trzema pytaniami, nad które damy odpowiedź, nad którymi się pochylimy. Pierwsze pytanie brzmi tak. Czy moje życie odzwierciedla w to, co wierzę? A więc pytanie brzmi tak. Czy twoje życie odzwierciedla to, w co wierzysz? To jest podstawowa sprawa, podstawowe pytanie. Pan Jezus mówi tak w tym przeczytanym, trudnym przez nas wersecie. Nie każdy, kto mówi Panie, Panie, tak? Ale każdy, kto pełni. Jezus wyraźnie odróżnia fanów od naśladowców. A więc są tacy, którzy mówią Panie, 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 są w stanie być w tym fanklubie, ale nie chcą iść, nie chcą go naśladować. W drugiej lekcji będę mówił, co to znaczy być naśladowcą mistrza i chodzić tam, gdzie mistrz chodzi, abyśmy zobaczyli, gdzie jest serce Jezusa i sprawdzili, czy my tam jesteśmy. Czy my jesteśmy tam, gdzie chce być Jezus? Czy jesteśmy tam, gdzie my chcemy być? Czy chcemy być tylko fanklubem, który wiwatuje Jezusowi i cieszy się z tego, że On może coś dokonać? Mówienie nie wystarczy. Chciałbym to podkreślić. Żyjemy w czasach, kiedy niezbyt łatwo przychodzi nam rozdzielić rzeczy w świetle tego, co mówimy. Takie czasy. Na przykład, gdybyśmy przeprowadzili wywiad, zrobili rozeznanie w społeczeństwie i zapytali, czy wierzy Pan, Pani, że zdrowe odżywianie i ruch fizyczny są ważne dla Twojego zdrowia? Co powiedzą ludzie? Co powiedzą? Tak! Amen! Alleluja! Tak, wierzę. I biegną po kolejnego cheeseburgera i obfity deser. Jest to jakiś argument, że wiele razy to, co mówimy, w świetle naszej mowy, to, co wypowiadamy stanowczo, nie zawsze idzie w parze z naszym postępowaniem, z naszym życiem. Nieprawdaż? Albo następne pytanie, które moglibyśmy zadać ludziom. Czy wierzy Pan i Pani, że rodzina jest najważniejsza? Jaką odpowiedź otrzymamy? Jaką odpowiedź otrzymamy od ludzi? Tak, tak naprawdę to jest najważniejsze. To jest ponad wszystkimi innymi rzeczami. Ale jednak mimo tego ludzie robią wszystko, aby rodzina była na ostatnim miejscu. Aby sprawy rodzinne schodziły na drugi plan. Są ważniejsze rzeczy. Jest moja praca, jest moje zdobywanie sukcesów. Jest wiele innych po drodze rzeczy, które mnie absorbują. A więc rodzina musi zejść na drugi plan. Dlatego dzisiaj biją na alarm w mediach, że upada instytucja małżeństwa, upada instytucja rodziny, bo ludzie co innego mówią, a co innego robią. Aby było jasne, jesteśmy zbawieni z łaski Bożej, gdy uwierzyliśmy w Jezusa w Chrystusa i w Nim pokładamy naszą wiarę. To jest fundament. Ale wiara to coś więcej niż tylko słowa. Wiara to coś więcej niż tylko powiedzenie jakiegoś zdania, że jestem człowiekiem wierzącym. Za moją wypowiedzią musi iść także czyn, musi iść postępowanie, musi iść naśladowanie, musi iść postawa mojego życia. To coś, co wyznajemy, staje się naszym życiem. Wtedy to ma sens, wtedy to może nam pomóc. W liście Jakuba w drugim rozdziale czytamy tak. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Nie ma postępowania. Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat lub siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebują, cóż to za pomoc? Wszyscy mówimy, że jesteśmy naśladowcami Jezusa. Ja także. Dlatego moje serce jest poruszone, jest wstrząśnięte. Ale muszę sobie zadać pytanie, kiedy ostatnio robiłem to, co robił Jezus? Co robił Jezus? Głosił, odwiedzał niezbawionych, aby im zanieść Ewangelię. To był fundament. To było Jego życie. A więc On szedł do ludzi, którzy potrzebowali usłyszeć dobrą nowinę. A więc to cechowało Jego życie i Jego naśladowcy zostali powołani, aby czynić to samo. Jezus pomagał biednym. Jezus był uniżonego serca. Kiedy ostatnio przyjęliśmy postać uniżonego serca, gdy ktoś wjechał nam na ambicje? Jezusowi wjeżdżano na ambicje wiele razy. Biblia mówi, że On przyjął postać sługi, uniżył się, choć był Bogiem i miał rację we wszystkim. On potrafił się uniżyć, miał postawę pokornego serca. I to jest nasze miejsce, naśladowców. Być w tym miejscu, w którym jest Jezus. Podążać za swoim mistrzem w rodzinie, w pracy. A może takie proste, coś bardzo prostego. Kiedy ostatni raz powiedziałem: przepraszam, to moja wina. To moja wina, przepraszam. Nie powinienem tak robić, nie powinienem się tak zachowywać, nie powinienem tak postępować. Czasami dotyczy to nawet naszej pychy duchowej. Bo czasami nasza pycha duchowa sprawia, że zaczynamy wywyższać się nad innych i czujemy się lepsi od drugich, mamy lepsze poczucie wartości i tak sobie to doceniamy, że ja mam to poczucie wartości lepsze niż drugi człowiek. Czasami trzeba się uniżyć, powiedzieć przepraszam. Wiara to coś więcej niż uczucie, to czyn. A więc jeśli mówię, że jestem naśladowcą Jezusa, że podążam za Nim, to wchodzę w te obszary, w których porusza się Jezus. Nie jestem naśladowcą, jeśli jestem tylko fanem z poklasku, który temu przyklaskuje, ale kiedy przyjdzie mi to zrealizować, jest mi już bardzo ciężko. Fan siedzi na stadionie i ma wielkie oczekiwania. Naśladowca idzie na plac boju, jest na boisku, jest na treningu. Jest oddany do dyspozycji swojego mistrza. Pytanie drugie. Czy uważam, że jestem na właściwej drodze? Czy uważam, że jestem na właściwej drodze? Kontynuując myśl, powiem tak. Nasza droga za Panem jest drogą, na której nasze słowa przeobrażają się w czyny, w działanie. To jest droga. A mianowicie... bardzo prosto, posłuszeństwo. Posłuszeństwo Jezusowi. Wiele razy nie chcemy Jemu oddać wszystkiego. Nie chcemy Jemu oddać wszystkiego. Może i staramy się żyć dobrze, pilnować Bożego prawa, ale jak wygląda to w realu, w relacjach z ludźmi? Czy na naszej drodze króluje miłość, współczucie, cierpliwość, wstrzemięźliwość, pokój, radość? Nawet czasami największe, spektakularne duchowe sukcesy w naszym życiu, które doznajemy i czyny, nie są gwarancją, że jesteśmy prawdziwymi naśladowcami Jezusa. Mocne słowa. Mocne słowa. Bo można być naprawdę super dobrym. Ale Pan Bóg powie: słuchaj, ale tak nie do końca jesteś. Nie do końca jesteś uczciwy ze mną. Nie do końca jesteś moim naśladowcą. Znana historia, nie będę jej całej czytał. Będzie wyświetlona. Co mam czynić, dobry nauczycielu, aby osiągnąć życie wieczne? Mówi młody człowiek, który dorobił się wielkiego majątku. On mu odpowiada, czemu mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do życia wiecznego, mieć życie wieczne, przestrzegaj przykazań. Myślał Pan Jezus, że go zaskoczył, że go złapał w pułapkę. Teraz nie będzie się mógł wykręcić. Ale on mówi mu, których, Panie? Których, Panie, przykazań mam przestrzegać? Powiedz mi. A Jezus rzekł, no przecież wiesz, których. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa, nie kradnij, czci ojca i mamę swoją, miłuj bliźniego swego. No znasz je wszystkie, tak? Mówi mu młodzieniec. I tu szok. Tego wszystkiego przestrzegam. Niesamowity. On już przekroczył granicę Pana. On już jest idealny. Jest doskonały. Pan Jezus mówi, super, cieszę się, jesteś niesamowitym człowiekiem, ale jednego ci brak. Bądź moim naśladowcą. Wow. Pójdź za mną. Naśladuj mnie. Jaka była jego reakcja? Odszedł zasmucony. Odszedł zasmucony. Nie chciał się pozbyć tego, co jego trzymało. Jego problemem była kasa. Było nabijanie biznesu, nakręcanie biznesu. Jego pasją było osiąganie sukcesów. I Pan Jezus mówi, słuchaj, to jest wielka przeszkoda. Ty nie będziesz moim naśladowcą, kiedy to będzie twoją warownią. Musisz tego się pozbyć, musisz coś zmienić w swoim życiu, aby mnie naśladować. Pójdź za mną, naśladuj mnie. To jest wielkie wyzwanie. Zawsze Jezusowi chodziło o naśladowców. Zawsze pragnął, aby ci, którzy za Nim idą, naśladowali Go. Kiedy powoływał swoich uczniów, sygnalizował to jasno i mówił wyraźnie, pójdź za mną, zostaw to i naśladuj mnie. Kiedy oddajesz mi swoje życie, przyjmij tą strategię, że nie będziesz tylko moim wielbicielem, moim fanem, że nie będziesz tylko zasiadał na trybunie i kibicował wszystkiemu, co się dzieje, ale będziesz mnie naśladował. Będziesz w akcji. Będziesz działał. Bo to przyniesie mi chlubę i to sprawi, że będziesz moim naśladowcą, który jest w więzi ze mną całym swoim sercem. Takie jest nasze powołanie. I trzecia myśl na koniec. Pytanie brzmi tak. Czy znam Jezusa i czy On zna mnie? Ja wiem, że nasza odpowiedź błyskawiczna, tak jesteśmy już wytrenowani duchowo, powiem, pewnie, że znam, pewnie, że mnie zna. Z automatu odpowiadamy. Z automatu potrafimy odpowiedzieć. Pan Jezus w Ewangelii Jana powiedział tak do Żydów, do Izraelitów, którzy uwierzyli w Niego. Powiedział im tak, jeśli wytrwacie w Słowie Moim, super, uwierzyliście, poszliście za Mną, cieszę się z tego. Ale Pan Jezus był bezkompromisowy. On mówił prost. Słuchajcie, uwierzyliście, cieszę się z tego. Jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Oczywiście uczniowie, ci, którzy się nawrócili z Żydów, to nie byli ci z 12, tylko pozostali, którzy chodzili za Nim, od razu się oburzyli. Wiecie, co jest taką cechą ludzi, którzy ciągle nie są tak naprawdę naśladowcami Jezusa, że bardzo szybko się oburzają. Bardzo szybko się oburzają. Panie, co ty mówisz? Uważaj. Jesteśmy potomstwem Abrahama. Nigdy u nikogo w niewoli nie byliśmy. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Od razu ich pycha duchowa się unosi. A Jezus im powiedział, zaprawdę powiadam wam, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Czy to jest coś pięknego, być prawdziwie wolnym. mieć wolne życie od tych wszystkich ambicji, od tych zacięć, od tych nerwów, od tej presji wewnętrznej, od takiego rozdygotania, gdzie trzęsie mną, bo nie jest po mojej myśli. Być prawdziwie wolnym. Nie mówimy tutaj o alkoholu, o nikotynie, o uzależnieniach, bo my tak widzimy kwestię wolności. Jest tak wiele rzeczy, z których potrzebujemy uwolnienia, potrzebujemy być wolni, abyśmy mogli służyć Jezusowi z radością i z pasją i nie przeżywać różnych stanów, na przykład takich jak ci, którzy uwierzyli i poszli za Jezusem. Wiersz 23 trudnego tekstu, który przeczytaliśmy, robi linię podziału między naśladowcami a fanami. Bardzo bolesną linię podziału. Wtedy im powie: nigdy was nie znałem. Ja nie chciałbym coś takiego na końcu usłyszeć. Może bym się zastawiał różnego rodzaju rzeczami, które udało mi się zrobić dla Bożego Królestwa, a wyobraźcie sobie, że nagle jakiś bezduszny jest ten Pan. Co to wszystko znaczy? Oni są dumni, oni są pełni jakby wdzięczności, chluby, że prorokowali w imieniu Pana. O! Wypędzali złe duchy. Czynili wiele cudów. O co w tym wszystkim chodzi? O co w tym wszystkim chodzi? Sprawa jest prosta. Cuda to jest najprostsza rzecz, jaka może się dziać. Bo człowiek nie jest źródłem cudów, tylko Bóg. Bóg jest źródłem cudów. Dlatego czasami jesteśmy zdziwieni, że ludzie, którzy może nie mieli zbyt chlubnego świadectwa, byli też narzędziami Bożych cudów. One się działy. Może o takich właśnie ludziach mówi Pan Jezus, którzy się powołują na to, co robili. Ale Panu Jezusowi tak naprawdę nie chodzi o to, co my robimy, tylko jakie mamy z Nim relacje, jaką mamy z Nim więź. Wszystko zatem sprowadza się do osobistej więzi z Jezusem. Do tego, jak ja żyję z moim Panem, jakie są moje relacje z moim Mistrzem, do tego, że Go znam i On mnie zna i to, co robimy i jak żyjemy, wypływa z więzi, jakie mamy ze sobą. Wtedy to ma sens. Wtedy to ma sens to, co robię. Ma sens moja służba. Ma sens moja modlitwa o chorych. W 100% wierzę, że demony wyganiać powinniśmy, że prorokować powinniśmy, że powinniśmy czynić wiele cudów. Ale jeśli to wybiega z mojej tylko intelektualnej wiedzy, bo wiem, że Bóg to może uczynić, a nie wynika z relacji, z więzi, którą mam z Jezusem, biada mi. To musi wynikać z relacji, więzi, którą mam z moim Panem, że chcę być Jego naśladowcą. Cale powiedział tak. Myślę, że ci, którzy się z tym zgadzają, mogą się z tym utożsamić. Kiedy jestem na randce z moją żoną, z żoną można na randki chodzić. Niedawno spotkałem jednego brata w Rybniku. Pytam się: cześć, witam cię, miło cię widzieć, a jestem na randce z moją żoną. Piękne. Prawie to było w tym tygodniu, kiedy przygotowywałem te wykłady. Na poświadczenie, że jest to możliwe. Kiedy jesteś na randce z żoną, to nie patrzysz w telewizor, który wisi w restauracji. Ale na nią. Jak na zakochanych przystało, tak? Trudne to są rozmyślania. Obok, Cale mówi, siedzi dwoje młodych ludzi. Widocznie para narzeczeńska. Są niesamowicie zachwyceni sobą. Leci mecz futbolu amerykańskiego. Jest to ten World Bowl, czy jak to się nazywa. A oni trzymają się za ręce i patrzą sobie w oczy. Popatrzył w drugą stronę. Siedzi para starszych już ludzi. Jedzą. I kiedy ich obserwuje, przez cały czas ani jednego słowa ze sobą nie zamienili. Ani jednego słowa. Siedzą w absolutnym milczeniu. Mężczyzna cały czas zerka na telewizor. Po kilkunastu minutach, gdy zjedli obiad, wyszli, nie odzywając się do siebie. Po kilkunastu latach życia nie mają sobie już nic do powiedzenia. chcę mówić o pewnych realiach, w których poruszamy się w naszym duchowym życiu z Bogiem. Jak wygląda nasze życie z Mistrzem? Jak wygląda moje życie z Mistrzem? Jak ja spędzam z Nim czas? Bardziej jestem skłonny do pobożnych uczynków, praktyk religijnych, przestrzegania reguł, rytuałów, niż do wyrażania uczuć i pragnienia po prostu, żeby Go znać i z Nim przebywać i brać siłę do życia z relacji, które mam z Chrystusem. Jak wygląda moje życie? Można popaść w rutynę i stać się człowiekiem pobożnych uczynków. Można robić wiele rzeczy dla Pana Boga. Można się zapędzić nawet w ewangelizacji i w zdobywaniu ludzi. Ale jeśli zaniedbam to, co najważniejsze, jeśli znikną moje relacje z Jezusem, to wszystko będzie wypływało z moich ambicji, z mojej woli działania, z mojej osobowości, to wtedy wszystko zaczyna się sypać. Nie będzie przynosiło sukcesu. Wszystko musi być robione na bazie moich relacji i więzi z Jezusem. Całe moje naśladowanie Jego, wszystko to, co będę robił, musi wynikać z więzi, którą mam z Jezusem, którą mam z Nim. Jeśli brakuje, to wszelkie egzorcyzmy, cuda, wielkie osiągnięcia są bez znaczenia. Chodzi o to, abym był zanurzony w Jezusa, abym był związany z Chrystusem, aby nic nie zdołało mnie rozerwać od Niego. Dlatego postanowiłem, rozmyślając o tym, patrząc na swoje życie, powiedzieć tak: zwolnij na chwilę tempo i zadaj sobie pytanie, czy Jezus mnie zna z relacji ze mną, czy z urzędu, bo wszystko wie. Jeszcze raz powtórzę tą myśl. Czy Jezus mnie zna z relacji z Nim, czy zna mnie z urzędu? Bo z urzędu On wszystko wie o nas. Albo czy ja znam Jezusa z przebywania z Nim? Ja nie chciałbym usłyszeć tych strasznych słów: nigdy was nie znałem. Proszę, abyście mnie źle nie zrozumieli. Wierzę w to, co mówi Biblia i nie chcę nikogo wpędzać w paranoję. Wierzę, że jesteśmy zbawieni z łaski. Wierzę, że Bóg zachowuje nas od upadku. Wierzę, że nic nie może oddzielić nas od Jego miłości. Ale wierzę także, że Bóg pragnie mieć z nami głębokie ojcowskie relacje. Że Bóg pragnie, abyśmy byli naśladowcami Chrystusa. Że Bóg nie chce, byśmy tylko byli Jego fanami, oczekującymi na zaspokojenie swoich oczekiwań i emocji. On pragnie mieć z nami więź, partnerstwo, relacje na płaszczyźnie miłości i przyjaźni. To jest Jego wolą. Dlatego postanowiłem, aby nad tym tematem się pochylić. I głoszę to do siebie. Może to rewolucjonizuje pewne moje myślenie, czy nasze myślenie. Ale Pan Bóg jest takim Bogiem, który ciągle daje nam nowe wyzwania. Amen. Życie z Jezusem jest dynamiczne. Więź z Jezusem to relacja aktywna, dynamiczna, żywa. Czasami przychodzą takie momenty, bo jesteśmy tylko ludźmi, że musimy nad pewnymi rzeczami się pochylić i powiedzieć: Panie, czy ja naprawdę jestem Twoim naśladowcą? To wszystko, co robię, wynika z głębokich więzi z Tobą, bo Cię kocham. Albo: Panie, czy jestem tylko fanem w kościele? Przychodzę jak na stadion, popatrzeć, co się dzieje, pokibicować, zobaczyć, czy coś się może teraz wydarzy, poklaskać, jeśli trzeba, albo pokrytykować, jeśli nie idzie po mojej myśli, bo ja bym to inaczej widział, to sobie tak powiem, jak ja bym to widział. Powiem tak: wejdź na boisko i zacznij robić. Zacznij grać. Spróbuj, jak to jest. Spróbuj, jak to jest być naśladowcą. Spróbuj zdobyć kogoś dla Jezusa. Idź tam, gdzie grzesznicy zgrzytają zębami i próbują pozabijać wierzących. Idź tam, aby zanieść im światło życia i powiedzieć: Pan Jezus Cię kocha i chce Cię uwolnić. Pójdź do tych, którzy cierpią z powodu alkoholizmu, są bezdomnymi. Podejdź do nich, okaż im miłość. Tak czynił Pan Jezus. Jezus do nich wychodził. Nie omijał ich daleka, z daleka, bo brudni, bo śmierdzący, bo tacy czy owacy. Czy chcemy być tam, gdzie jest Jezus? Czy chcemy iść tam, gdzie On by poszedł? Gdzie On idzie? Czy chcemy? Czy raczej pragniemy dobrej atmosfery, fajnego stadionu, super atmosfery, fajnych okrzyków i tak dalej? Nie chcę być fanem Jezusa, chcę być Jego naśladowcą. Dość jest na ziemi fan klubów. Kościół nigdy nie był powołany, by być fan klubem Jezusa. Ale Kościół został powołany, by był naśladowcą Pana. By wybiegł z Nim na boisko, na płytę. Związał się z Nim. I działał, służył, jak przystało na Jego powołanych, na Jego naśladowców. I o to chciałbym, abyśmy się modlili. A wtedy to wszystko będzie nam towarzyszyło. To właśnie tacy ludzie, którzy nie mieli więzi z Panem, którzy wszystko robili z automatu, w imię religii. Coraz więcej tego jest. Powiem Wam, że coraz więcej tego typu zjawisk. Nawet powołują się na imię Pana Boga. Moja decyzja jest być Jego naśladowcą i zapytać, czy wynika to z więzi i z relacji z Jezusem. Jeśli tak, to wszystko jest na chwałę Pana. Proroctwa są na chwałę Pana. Demony wychodzą dzięki mocy Bożej. Cuda są na chwałę Pana. To wszystko jest dla Kościoła i Kościół jest niesamowicie ubłogosławiony tym wszystkim. Jeśli to towarzyszy, jeszcze na koniec powiem, ludziom, do których Pan mówi, nigdy Was nie znałem, to ileż bardziej nam, którzy Go znamy, jesteśmy z Nim związani. O ileż bardziej nam, którzy jesteśmy w partnerstwie z Jezusem, jesteśmy Jego naśladowcami, o ileż bardziej będą towarzyszyły nam tego typu zjawiska, cuda, znaki, proroctwa, manifestacje Bożej mocy. Chciejmy tego. Pragnijmy być naśladowcami Jezusa. Powstańmy do modlitwy na koniec. Chciejmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, chcę być Twoim naśladowcą. Panie, chcę naśladować Ciebie całym moim sercem. Nie chcę być tylko Twoim fanem, obserwatorem, tym, który usiadł gdzieś na ławce i kibicuje, ma swoje zdanie na pewne rzeczy. Chcę, Panie, być już uniżonego serca. Chcę, Panie, służyć Tobie. Chcę naśladować Ciebie. Chcę iść za Tobą. Niech to będzie naszą modlitwą, każdego z nas. Chciałbym, abyśmy się wszyscy modlili, społecznie razem. Każdy z nas przed Panem. Nie chcę, aby ktokolwiek podnosił rękę. Nie chcę, aby ktokolwiek wychodził do przodu. Nie chcę, aby ktokolwiek odwracał się na kogokolwiek innego. Chcemy osobiście, każdy z nas, stanąć przed Panem dzisiaj i powiedzieć: Panie, chcę być Twoim naśladowcą. Chcę naśladować Ciebie. Chcę iść za Tobą. Jestem ktoś większy niż Pan. Mam więź z Tobą. Halleluja. Panie, dziękuję Ci, że mówisz do nas. Panie, ja wierzę w Kościół, który będzie zwyciężał, który będzie oglądał wielkie rzeczy. Wierzę w Kościół, który będzie związany z Tobą tak mocno, że nic i nikt tej więzi nie zerwie. Wierzę w Kościół, który, Panie, będzie miał za priorytet, za coś najważniejszego, uczynki wiary. Panie, kto będzie naśladował Ciebie, kto będzie podążał, Panie, za Twoim głosem. Wierzę w Kościół, który będzie oglądał cuda i znaki, pełną moc Twoją wylaną na swoje życie. Panie, dziękujemy Ci, że Ty pociągnąłeś nas za sobą, że Ty, Panie, chcesz, abyśmy byli ludźmi, którzy naśladują Ciebie, idą za Tobą w codziennym naszym życiu. Są dobrym przykładem, są dobrym świadectwem. Panie, dziękuję Ci, że mówisz o tym do nas, że, Panie, nas dotykasz, że dotykasz mojego serca, że dotykasz mojego życia, Panie. Ja dziękuję Ci, że pragniesz objawiać swoje życie w nas i przez nas. Ty pragniesz, Panie, abyśmy byli Twoim ciałem, abyśmy byli tym Chrystusem w cudzysłowie duchowo, chodzącym tutaj po ziemi, wśród ludzi grzesznych, aby nosić im to świadectwo życia, przykład Królestwa Bożego. Panie, dziękuję Ci, że możemy być naśladowcami Twoimi. Panie, jeśli szwankuje nasza relacja z Tobą, jeśli gdzieś zletniała nasza miłość ku sobie nawzajem, nasza miłość szczególnie ku Tobie, Panie, bo Twoja miłość ku nam nigdy nie letnieje. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty podnosisz nas, że Ty na nowo nas ożywiasz, że na nowo rozpalasz ten ogień, rozniecasz w nas tą pasję miłości. Panie, pasję kochania Ciebie. Dziękujemy Ci za to, aby nasze życie było błogosławione pod każdym wymiarem, w każdej dziedzinie. Panie, dziękujemy Ci, że mówisz nam o tym, że Twoje Słowo jest żywe. Panie, że Ty chcesz nas znać, że Ty chcesz mieć relacje z nami, że Ty chcesz być w bliskich więziach z nami, że Ty chcesz być w naszym życiu codziennie. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy Cię naśladować. Panie, błogosław ten tydzień. Sprawa, by każdy z nas zrobił coś, co będzie znakiem naśladowania Ciebie. Abyśmy zrobili coś, co wyniknie z naszego pragnienia i z wielkiej pasji podążania za Tobą. Nie z przymusu, nie ze strachu, nie z nakazu, ale z miłości do Ciebie i do ludzi. Panie, dziękujemy Ci, że mówisz do nas. Ja dziękuję Ci za to przesłanie, które tak bardzo poruszyło moje serce. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty posyłasz cały czas słowo, dobre słowo, i korygujesz nas, korygujesz mnie, Panie. Ja dziękuję Ci, że mogę to widzieć i mogę to przeżywać w moim duchu i mogę się z tym dzielić z moimi braćmi i siostrami w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech to będzie dobry tydzień, Panie. Niech to będzie tydzień naśladowców Jezusa. Niech to będzie tydzień zwycięzców Panu. Niech to będzie tydzień relacji z Jezusem, jakiej nie mieliśmy dotychczas. Nowych, świeżych więzi, aby naśladować Ciebie, Panie. Prowadź nas i używaj nas. Błogosław Twój Kościół. Błogosław nas, swoje dzieci. Dziękujemy Ci, Panie. Amen.